Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów tzw. konwencji antyprzemocowej.
Przedstawiciel wnioskodawców poseł Małgorzata Sadurska zwróciła uwagę, że prezydent Bronisław Komorowski nie wykorzystał swojego prawa, a nawet obowiązku i nie skierował konwencji do Trybunału mimo wielu wątpliwości konstytucyjnych. Dlatego, jak dodała, zrobi to PiS.
Należy walczyć z przemocą, ale jest to dokument ściśle ideologiczny. Jest to dokument, który narzuca pewien światopogląd, dokument, który prowadzi do redefinicji płci, godzi w taką podstawową wartość w naszym społeczeństwie, jaką jest rodzina. Więc składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny potwierdzi nasze obawy. Natomiast no, nie może być tak, że osoby, które pełnią najwyższe funkcje w państwie, osoby, które przysięgały strzec postanowień Konstytucji, tak naprawdę wpisują się w grę wyborczą i postanowień i tego ładu konstytucyjnego nie szanują.
Skarga powstała w oparciu o ekspertyzę Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.
We wniosku wskazano, że konwencja narusza konstytucję między innymi artykuł 18 mówiący o ochronie rodziny oraz 48 dający rodzicom prawo decydowania w oparciu o jaki wzorzec wartości mają być wychowywane ich dzieci.
Konwencja narusza też artykuł 25 Konstytucji zapewniający bezstronność światopoglądową państwa, mówi dr Joanna Banasiuk z Ordo Iuris.
Tutaj wskazujemy we wniosku między innymi, że te państwa, które już od 20 lat wdrażają konsekwentnie, systemowo tę perspektywę gender, to są te państwa, które odnotowują systematyczny wzrost przemocy względem kobiet. I dzisiaj są to te państwa, które przodują, jeżeli chodzi o liczbę aktów przemocy względem kobiet w całej Unii Europejskiej. I co więcej, to są te państwa, gdzie najrzadziej się zgłasza akty przemocy na policję.
Przeciwko szkodliwym zapisom konwencji protestowali politycy prawicy, środowiska prorodzinne i pro-life, część środowiska prawniczego, a także Konferencja Episkopatu Polski.
Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 należących do Unii Europejskiej. Ratyfikowało ją 16 krajów, w tym 9 członków Unii Europejskiej.
Umowa o zakupie zestawów obrony powietrznej średniego zasięgu będzie negocjowana między rządem Rzeczypospolitej i Stanów Zjednoczonych, a śmigłowce kupimy od Francuzów, poinformował prezydent Bronisław Komorowski.
Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegóły dwóch największych w Polsce zamówień obronnych.
Jeżeli chodzi o zakup 70 śmigłowców bojowych, to MON ma testować w najbliższym czasie maszyny firmy Airbus Helicopters.
Oznacza to, że w rozgrywce o kontrakt odpadły konsorcja włosko-brytyjskie Augusta Westland i amerykański Black Hawk, które mają fabryki w Polsce.
Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla, że jest to najgorszy wybór. Polityk zwraca uwagę, że francuski Airbus Helicopters nie ma zakładów w Polsce.
Jeżeli dojdzie do tego przetargu, Airbus wybuduje fabrykę, raczej montownię śmigłowców w Polsce, to będziemy jedynym krajem na świecie oprócz Stanów Zjednoczonych, gdzie będą trzy fabryki śmigłowców. Mamy dwie świetnie funkcjonujące zakłady produkcyjne w Mielcu i w Świdniku, które produkują bardzo dobre śmigłowce, wcale nie gorsze od Caracala, a rząd decyduje się na francuski śmigłowiec. Będzie trzeba budować nową fabrykę, pewnie trzeba będzie się znowu dołożyć do tej fabryki. Dla mnie ta decyzja jest sprzeczna z interesem państwa, sprzeczna z interesem polskiej gospodarki, sprzeczna z interesem polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Konsorcja, w których skład wchodzą PZL Mielec i PZL Świdnik, zapowiadały, że przegrana w przetargu będzie wiązała się z ograniczeniem zatrudnienia w zakładach.
A z medialnych, nieoficjalnych informacji wynika, że rząd PO-PSL miał wybrać francuską firmę w zamian za poparcie przez prezydenta François Hollande'a kandydatury Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.
Niewłaściwie podpisane próbki z materiałem genetycznym miało być jedną z przyczyn pomyłki podczas procedury in vitro przeprowadzonej w klinice w Policach.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie postawił zarzuty osobom odpowiedzialnym za błędy. Wskutek pomyłki pacjentka urodziła nie swoje dziecko. Nasienie męża zamiast z komórką jajową żony miało zostać połączone z komórką innej kobiety. Dziecko urodziło się z wadami genetycznymi.
Poseł Tomasz Latos z Sejmowej Komisji Zdrowia mówi, że ten straszny przykład pokazuje, jak niebezpieczna jest metoda in vitro.
Ta sytuacja, mam nadzieję, że będzie kolejnym powodem do zastanowienia koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u, co oznacza procedura in vitro. Że tu są wątpliwości nie tylko natury etycznej, światopoglądowej, medycznej, ale również związane z tego typu wypadkami, z tego typu tragicznymi pomyłkami i błędami. Cóż z tego, że ktoś zostanie ukarany, cóż z tego, że ktoś poniesie konsekwencje, skoro nieszczęście się stało i na dodatek nie wiadomo w jaki sposób, w jakim momencie, z jakiego powodu.
Dane dotyczące osób, które otrzymały zarzuty, ich liczba oraz sama treść nie zostaną upublicznione.
Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Uczniowie mają już za sobą testy z wiedzy humanistycznej. Jutro będą pisać egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a w czwartek ze znajomości języka obcego.
Egzamin z części humanistycznej rozpoczął się blokiem zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie była przerwa, po której gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.
Prace uczniów zostały zakodowane, sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.
Mariusz Graniczka, dyrektor gimnazjum nr 1 w Krakowie, mówiąc o przygotowaniu uczniów do egzaminu, wskazał na element, który należałoby zmienić. Jak dodał, chodzi o to, by nie uczyć młodzieży mechanicznego zaznaczania odpowiedzi, ale uczyć samodzielnego myślenia.
Cały ten mechanizm, sposób, czy ta formuła, chodzimy w pewien zaułek ślepy, który zmusza i nauczycieli, a zarazem uczniom ogranicza pole ich rozwoju. I naprawdę nad tym trzeba się zastanowić, czy tutaj nie pójść, dokonując wszelakich korekt tej formuły egzaminacyjnej, nie pójść tutaj w tą stronę, żeby powrócić do tej sytuacji, w której uczeń może sam od siebie pokazać, jak jest mądry, inteligentny, co przeczytał, ile przeczytał, z jaką wnikliwością to przeczytał, z jakim zaangażowaniem.
Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będzie publikować na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Drugi termin egzaminów to 1, 2 i 3 czerwca.
Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.
Polska i Rosja powracają do rozmów na temat pomnika w Smoleńsku. Dziś odbyło się spotkanie w rosyjskim resorcie kultury.
Za miesiąc ma zostać omówiona sporna kwestia dotycząca rozmiarów monumentu upamiętniającego 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W rozmowach uczestniczą urzędnicy resortów, a nie politycy.
Zuzanna Kurtyka, wdowa poświętej pamięci Januszu Kurtyce, prezesie IPN-u, podkreśla, że w Smoleńsku powinien stanąć pomnik, który będzie miał odpowiednią rangę.
Została tam przyjęta nasza tablica. Teraz tablica jest nadal bezosobowa. Nie odnosi się absolutnie do kontekstu wizyty, która miała się odbyć 10 kwietnia 2010 roku. Więc został tam też krzyż. I to jest dla mnie krzyż, który postawiliśmy jako Stowarzyszenie Rodzin. I to jest dla mnie najważniejszą formą upamiętnienia. Wydaje mi się, że powinien tam stanąć również i pomnik.
Pomnik w Smoleńsku miał zostać odsłonięty w kwietniu 2013 roku. Prace jednak do tej pory nie ruszyły. W październiku 2014 roku Rosja uznała, że pomnik byłby za duży i zaproponowała zmniejszenie jego rozmiarów.
Minister kultury Rosji postawił także warunek. W zamian za zgodę na ten pomnik Polska miałaby się zgodzić na budowę pomnika czerwonoarmistów w Krakowie. Spotkało się to jednak z krytyką.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym zachodzie Polski, przejściowo duże.
Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, północny.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie się wahać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.